Przy mikrofonie Magda Malinowska. Wracamy do audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach. Dzisiaj wędrujemy po olsztyńskim Starym Mieście śladem z graffito, malowideł i dekoracji na kamienicach wykonanych przez miejscowych artystów w latach 60., 70. i 80. XX wieku. W 1955 roku olsztyńska delegatura Związku Polskich Artystów Plastyków została przekształcona w oddział nadal będący częścią Okręgu Pomorskiego. Organizowano wystawy, plenery, konkursy. Trzeba było jednak też na tej sztuce zarabiać. W tym celu w 1952 roku powołano spółdzielnię Twórczość, która miała pośredniczyć w kontaktach artystów ze zleceniodawcami. Jednym z jej organizatorów był Henryk Oszczakiewicz. Rok później spółdzielnia została przekształcona w Delegaturę Przedsiębiorstw Państwowych Pracowni Sztuk Plastycznych w Warszawie, a Oszczakiewicz został jej kierownikiem. To jedyny z artystów olsztyńskich w tamtym czasie, który ukończył studia o specjalności malarstwo architektoniczne. Jego praca dyplomowa była projektem z graffito, a więc tematu, który nas dzisiaj interesuje. Oszczakiewicz ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Sopocie. To prawdopodobnie dzięki jego wiedzy olsztyńskie z graffita zostały przygotowane najlepiej, jak to było możliwe na ówczesne warunki, przez co przetrwały w stosunkowo dobrej kondycji do naszych czasów, czyli już około 60 lat, co nie oznacza, że nie wymagają prac rewitalizacyjnych. Wręcz przeciwnie. Uważa się, że projekt dekoracji kamienic na Starym Mieście został ukończony w 1962 roku. Współpracowali nad nim Hieronim Skurbski, Bolesław Wolski, Henryk Oszczakiewicz, Jan Ilkiewicz, Czesław Machnicki, Julian Dadles oraz Maria i Ryszard Wachowscy. Obmyślono kolory elewacji, dekoracyjne z graffita, elementy ceramiczne i metaloplastykę. Zaplanowano także dekoracyjne wyprawy tynkarskie. Znamy już podłoże powstania dekoracji naściennych na olsztyńskich kamienicach. Zaczynamy więc zwiedzanie. Na rogu ulicy Staromiejskiej 2/5, tuż przy Bramie Górnej, zobaczymy z graffito wykonane przez Andrzeja Samulowskiego. Artysta podpisał się swoimi inicjałami. Andrzej Samulowski urodził się w 1924 roku w Toruniu. Był malarzem i wnukiem Andrzeja Samulowskiego, słynnego działacza warmińskiego z Gietrzwałdu. Z graffito Samulowskiego przedstawia parę, kobietę i mężczyznę w warmińskich strojach ludowych na tle roślinnego pejzażu. Forma plastyczna przywołuje na myśl drzeworyt. Możemy w tym obrazie rozpoznać charakterystyczne elementy warmińskiego stroju ludowego. Strój ten został zapomniany właściwie pod koniec XIX wieku, a po 1945 roku zrekonstruowano go. Mężczyzna ma na sobie rozkloszowaną sukmanę przewiązaną krajką, wysokie do kolan buty zwane skóżniami, a na głowie futrzaną czapę. W dłoni trzyma coś podobnego do wielkanocnej palmy. Być może ten element z graffito to ukłon w stronę powojennych osadników z Kurpi lub przesiedleńców z Wileńszczyzny. W obu regionach wielkanocne palmy są ważną częścią obchodów i przygotowania świąt. Zarówno palmy kurpiowskie, jak i wileńskie są opisywane jako oddzielne zjawisko. Kobieta ma na sobie kitel, czyli spódnicę oraz kabat, to jest swego rodzaju żakiet. Głowę zdobi czepiec. Czepce na Warmii nosiły mężatki. Przed wojną wesela odbywały się w poniedziałki i wtorki. Zazwyczaj rozpoczynały się o 9 lub 10 rano i potrafiły trwać nawet kilka dni. O północy w symboliczny sposób pannie młodej zdejmowano wianek, a zakładano czepiec na znak zawartego małżeństwa. Bogato haftowany czepiec nazywany był także twardą mycką. Składał się z udekorowanego złotymi i srebrnymi nićmi denka, otoku z marszczonymi wstążkami i kokard, jednej zarzuconej na kark, drugiej wiązanej pod szyją. Umiejętność szycia i haftowania czepców warmińskich została w 2021 roku wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Skąd taka scena na miejskiej kamienicy? Jednym z głównych motywów przewodnich olsztyńskich dekoracji graffitowych jest sztuka ludowa. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej sztuka ludowa była szczególnie wspierana przez państwo. Po drugie, w tej części Starego Miasta, naprzeciwko ozdobionej ludową parą kamienicy, aż do przełomu XX i XXI wieku był duży pusty plac. Kamienice, które dzisiaj stoją w otoczeniu Targu Rybnego, zaczęto odbudowywać dopiero w latach 90. XX wieku. Plac ten nosił imię Karola Świerczewskiego, generała Armii Czerwonej, żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, jednego z budowniczych Polski Ludowej. Świerczewski został zamordowany w 1947 roku przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii w Bieszczadach. Jego śmierć stała się bezpośrednią przyczyną tzw. akcji Wisła, masowych przesiedleń ludności ukraińskiej, Łemków, Bojków, Podolan, Dolinian ze wschodniej Małopolski i Podkarpacia. Wysiedlenia objęły około 150 tysięcy osób, z czego około 1/3 trafiła na teren obecnego warmińsko-mazurskiego. Olsztyński plac był nazywany przez mieszkańców Karolkiem, od imienia jego patrona. Odbywały się tu różnego rodzaju uroczystości państwowe, którym często towarzyszyły występy folklorystycznych zespołów ludowych. Być może dlatego na kamienicy w sąsiedztwie dawnego placu pojawiło się sgrafito przedstawiające parę w tradycyjnych warmińskich strojach. Idąc dalej ulicą Staromiejską w kierunku rynku, po lewej stronie pod numerem 2/5 na szczycie kamienicy zobaczymy kolejne sgrafito tego samego autora. To ludowe postaci Grajka i Jeźdźca na koniu. Muzyk trzyma w ręku kontrabas. Muzyka towarzyszyła mieszkańcom wsi przy różnego rodzaju uroczystościach, zarówno tych kościelnych, jak i rodzinnych. Można powiedzieć, że była jedną z podstawowych rozrywek. Koń natomiast przez wieki był wiernym towarzyszem ludności wiejskiej. Pracował na polu, pozwalał się przemieszczać. Trudno wyobrazić sobie życie na dawnej wsi bez konia. Nic dziwnego, że motyw konika przewija się w twórczości ludowej bardzo często. W zdobieniach mebli, na kaflach piecowych, w wierszach i pieśniach. Po przeciwnej stronie ulicy, na rogu kamienicy, przy skrzyżowaniu z ulicą prowadzącą na Targ Rybny, zobaczymy cztery przedstawienia. Garncarza, Przątkę, Rybaka i być może Karczmarkę, kobietę z koszem warzyw i owoców nad głową. Sceny te nawiązują do głównych zajęć dawnych mieszkańców regionu. Duże pokłady gliny powodowały, że na miejscu wypalano cegłę, wytwarzano ceramiczną dachówkę i kafle piecowe, ale też toczono na kole garncarskim wszelkiego rodzaju naczynia, dzbanki, kubki czy misy. Uprawa i przetwórstwo lnu przez setki lat stanowiło istotne zajęcie kobiet na wsi. Praktycznie każda warmiaczka potrafiła prząść i tkać. Rybołówstwo, a potem rybactwo to z kolei praca właściwa dla mężczyzn na Warmii i Mazurach. Tego typu zajęcia wynikały naturalnie z warunków geograficznych regionu. Duża liczba jezior i rzek zdefiniowała profil działalności mieszkańców. Zanim ruszymy na dalszy spacer, zapraszam na muzykę. Do usłyszenia ponownie po piosenkach.